Moi drodzy, w naszych rozważaniach pasyjnych przybliżyliśmy sobie sylwetkę Piłata, świętego Piotra. Schematy psychologiczne zachowania tłumu, ludu, Gizmosa i Desmosa, dwóch łotrów, z których się jeden nawrócił. A dzisiaj przybliżymy sobie osobę Judasza. Bardzo często używamy tego sformułowania: ty Judaszu, albo ty faryzeuszu. I oczywiście coś za tymi słowami się kryje, więc myślimy o Judaszu jako o zdrajcy, w skrócie mówiąc, o faryzeuszu jako o człowieku fałszywym. Mamy coś na myśli, bo każde słowo z sobą coś niesie i to jest akurat dobre, bo dzięki temu możemy się komunikować i właściwie porozumiewać. Ale problem polega na tym, że wielu ludzi, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy jest przesyt informacji, kiedy jest duża ilość różnych bodźców z zewnątrz, coraz mniej rozumie znaczenia różnych słów. Często używamy słowa, nie wiedząc, co one znaczą. Raz kiedyś do jednej uczennicy mówię do niej: i z braku laku i kit jest dobry, nie? Tak, oczywiście, i się cieszy, i się śmieje. Potem zadałem pytania, co to jest lak i co to jest kit. I to był już problem. Ludzie przyjmują hasła, ale nie wiedzą, co one znaczą. Raz, że to już kiedyś było używane, dzisiaj lak mało kto używa. Kit do okien to już w ogóle mało kto widział na oczy, bo są uszczelki i inne rzeczy. Aczkolwiek ja miałem doświadczenie w moim dzieciństwie z ojcem robić kit i żeśmy kitowali okna, które ojciec szklił. A więc mam jakieś pojęcie. Natomiast dzisiejsza młodzież, wiele innych słów, które używamy, przysparzają nam problemy. I moi drodzy, dzisiaj Judasz, czy to był zdrajca? Nikt nie ma wątpliwości. Zdradził Chrystusa. Moi drodzy, jako jedyny Judasz z uczniów wszystkich apostołów nazywał swojego mistrza rabbi, nauczycielu, a nie Kyrios, co znaczy Pan. Jest inne znaczenie słowa Pan i nauczyciel. Nauczyciel to jest ktoś, kto naucza, kto przekazuje wiedzę, kto ma posłuch, ale nie może mną rozporządzać, nie może mną rządzić, bo nie jest moim Panem. Tylko Pan może rządzić kimś, kto chce być jemu podwładny albo swoim niewolnikiem. Tylko Pan. A więc, moi drodzy, jest to ważna wskazówka z Pisma Świętego, jak traktował Judasz Jezusa. To był dla niego rabbi, nauczycielu. Tak do niego się zwracał. A więc Judasz tą cząstkę tego, że sam sobą będzie rządził i stanowił, zachował dla siebie. I moi drodzy, my często w naszym życiu tak postępujemy, że owszem, jestem katolikiem, wierzącym, chrześcijaninem, chodzę do kościoła, modlę się, wypełniam różne przepisy prawa cywilnego, państwowego, ale jest pewna sfera, którą sobie sam dla siebie rezerwuję i dla niej jestem już Panem, sam dla siebie. Może być to różna sfera naszego życia. Nie będziemy tutaj się zagłębiali w to. Skupmy się na kwestii duchowości, na kwestii naszej religii. Czy nie jest czasem tak, że my nie chcemy czynić to, co chce od nas Pan, Jezus Chrystus, ale my sami się stajemy dla siebie w swojej religii, w swoim wyznawaniu wiary Panami. A więc my mówimy sobie, jakie przepisy prawa Bożego nas obowiązują, jakie są sensowne, jakie nie są sensowne, co będę przestrzegał, czego nie będę przestrzegał, bo ja tutaj to stanowię, bo jestem sam dla siebie Panem. Gdybyśmy w pełni uznali to, że Jezus jest naszym Panem, nigdy byśmy nie protestowali, nie dyskutowali z przykazaniami Bożymi. Z tymi kwestiami, które poruszamy politycznie, aborcją, eutanazją, nie byłoby dyskusji. Bo byśmy wiedzieli, że Bóg ma rację i koniec. Ale niestety, wielu z nas ma duszę Judasza, zdrajcy i chce być dla siebie Panem. Moi drodzy, kiedy uczniowie siedzą przy stole przy wieczerzy Jezus wśród uczniów mówi takie sformułowanie: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. I potem dodaje sformułowanie: ten, który zanurzył ze mną rękę w misie, ten mnie wyda. I w momencie, kiedy Jezus to mówi, Jezus siedzi pośród uczniów i jest obok niego Judasz. I za chwilę Judasz zanurza rękę w misie. Czy Judasz nie słyszał tego, co mówi Jezus? My nieraz mamy też takie chwile w naszym życiu, że się chwilę zamyślimy. Jest mnóstwo ludzi, coś się dzieje, jest jakieś otoczenie, jest jakieś wydarzenie, a my się tak zamyślimy, że się wyłączamy. A więc nie odbieramy niczego z zewnątrz, tego, co inni mówią, co czynią. A więc w tej chwili Judasz o czymś głęboko myślał. O czym myślał? Tego nie wiemy. Wiemy tylko, że miał wielkie zaufanie wśród uczniów, a więc musiał w jakiś sposób je zdobyć, być dobrym, bo był skarbnikiem, a więc trzymał trzos, pieniądze wszystkich apostołów. On zajmował się zakupami, by niczego im nie brakowało. Chleba, ryb. Oczywiście ryby w większości sobie łowili, ale pewnie jakieś inne produkty, które potrzebowali do spożycia, do funkcjonowania, do udawania się w pielgrzymki. Judasz się tym zajmował, miał zaufanie, bo przecież w szkole, jak obieraliśmy sobie skarbnika w klasie, też szukaliśmy sobie osoby, której możemy zaufać. I mówiliśmy, ten może być skarbnikiem, żeby z tego trzosa nie podbierał za dużo. I moi drodzy, no jest oczywiście dobrą rzeczą, aby skarbnik też nie był zbyt biedny, bo wtedy jest pokusa coraz większa. Ale stało się tak, że Judasz nie usłyszał tych słów. Zanurzył rękę w misie i potem Jezus się do niego nachylił i mówi do niego: co masz czynić, czyń prędzej. Wszyscy wiedzą, że jest człowiekiem zaufanym. Nikt nie podejrzewał, że oto właśnie w tym momencie będzie szedł do faryzeuszy i saduceuszy uczonych w piśmie zdradzić swego mistrza. I moi drodzy, wielu biblistów twierdzi, że gdy Judasz szedł zdradzić, Jezus podał mu do ust kawałek tego chleba. Mówią, że to była pierwsza świętokradcza komunia, bo w sercu zamyślił grzech przeciw Panu i przyjął od niego bardzo ważny kawałek chleba, który w tamtej kulturze aramejskiej oznacza przede wszystkim gest wyróżnienia, honoru, gest umiłowania, pojednania i wybaczenia. Po dziś dzień wśród krajów arabskich gospodarz domu podaje do ust na gest właśnie pojednania, uznania gościa chleb. Ten chleb nazywa się chlebem pita. Tak się go określa. Chleb arabski. Inaczej mówią na niego libański, syryjski. W krajach indyjskich ten chleb nazywa się, ten sam chleb i ten sam gest też obowiązuje, ciabata. Ciabata. Wypisałem sobie te słowa specjalnie po to, bo akurat tak teraz się dzieje w naszym świecie, że przyjeżdżają do nas ludzie z kultury arabskiej i niektórzy gdzieś tam nazwą ich ciabatę. I wielu ludzi uważa, że to słowo ma bardzo zły wydźwięk, pejoratywny. To jest złe słowo, obraźliwe, rasistowskie. A wcale tak nie jest. To słowo jest połączeniem słowa pita i ciabata. Ciabate. Niektórzy kojarzą to z kolorem skóry, bo myślą, że oni mają jakieś tam cętki na twarzy, jakieś plamki, dlatego ciabate na nich mówią. Nieprawda. Tu nie chodzi o kolor skóry. Tu chodzi o ich kulturę. Skąd się wywodzą, że w ten sposób się witają i gościa uszanowanego, uhonorowanego karmią chlebem, który się nazywa właśnie pita lub ciabata. To się dzieje właśnie w tych krajach arabskich. A więc to słowo nie jest nic złego. Podobnie mniej więcej wydźwięk ma, jak do Francuzów mówimy żabojady, albo do Włochów makaroniarze. Mniej więcej to samo. Ale oni w ten sposób wyrażają komunię i ten sam chleb podawał Jezus w tej samej kulturze podawał Jezus Judaszowi. Mówię o tym, bo kiedyś w jednej ze szkół użyłem tego słowa i też mnie zaczęło oskarżać o rasistowskie podejście, że jestem jakimś rasistą, że jak ja mogę tak mówić, ksiądz. To jest kolejny, moi drodzy, przykład na to, że ludzie nie rozumieją znaczenia słów. To nie było obraźliwe. To jest określenie kultury, zachowania ludzkiego. Moi drodzy, i ten chleb świętokradczy przyjmuje Judasz, tą pitę. Zaraz po spożyciu kawałka Pismo Święte mówi i przekaz świętej Anny Emeryś, błogosławionej mistyczki, że zaraz po tym spożyciu wszedł w niego szatan. Szatan dokonał swego dzieła, bo świętokradcza komunia została przyjęta przez tego, który w sercu już zamyślił dawno zdradzić swego Pana. Została przyjęta. Moi drodzy, ktoś, kto zdradza swego mistrza potem, gdy przychodzą wojska i jeszcze gestem miłości przez pocałunek zdradza swego Pana i mistrza, tego też nazywa nauczycielem, a więc dla niego Panem nie był, ale wiemy, że to jest nasz Pan Bóg, Jezus Chrystus. To jest najwyższy wyraz zdrady. Żeby zdradzić się przez miłość. W małżeństwach, gdy dochodzi do zdrady, ta miłość jest wielka, to ta zdrada bardzo boli. Bo jak to może być, żeby mąż, który kocha i żona, która kocha, mogła z kimś innym być w takiej zażyłości, by się nawet całować, przez gest miłości zdradzać? Tym samym gestem zdradził Judasz. Jest to chyba najwyższy wyraz zdrady. I moi drodzy, w przypadku Judasza sama zdrada nie była czymś najgorszym. Zdradził oczywiście swego mistrza przez gest miłości, a więc bardzo negatywny gest w jego wykonaniu, ponieważ zdradził też Bożą miłość jego samego mistrza, Boga, do niego samego, bo tą miłość właśnie mu wyraził, podając mu ten kawałek chleba, który oznacza, jeszcze raz powtórzę, gest umiłowania, pojednania i wybaczenia. Podawanie do ust chleba w krajach arabskich. Moi drodzy, głębokie rozczarowanie przeżywamy, ale to właśnie żądza posiadania sprawiła, że Judasz dokonał tego czynu. Bo przecież chodził z Jezusem, znał Jego nauki, wiedział, że to jest dobry człowiek. Ale pomyślał sobie przez chwilę, nic się nie stanie, skoro parę groszy przy okazji zarobię. Nie miał wyobraźni, co się może dalej stać z Jezusem. Za bardzo nie był zażyły swoim Panem i do końca nie wiedział, co się ma stać w przekazach mesjańskich. Świadczą o tym oczywiście dalsze koleje losu Judasza, ponieważ on potem żałował. Sprzedał Jezusa za 30 srebrników, to jest 120 denarów. Denar jeden to jest dniówka ciężkiej pracy rolnika. Czyli można powiedzieć taka wypłata dla nas czteromiesięczna. Nie małe pieniądze z czterech miesięcy. I myślą, że będzie wszystko w porządku, że tam może go trochę osądzą. Może go w jakiś sposób oskarżą, gdzieś tam go przytrzymają w więzieniu i go puszczą. A tu się sprawa zupełnie inaczej rozwinęła. Doszło do sytuacji, w której skazano go na śmierć, na ukrzyżowanie. Moi drodzy, to jest wyjątkowy moment, ponieważ Judasz myślał, że nic złego nie czyni. Dogadując się z Sadyceuszami i Faryzeuszami, myślał, że oni go tak źle nie potraktują, bo to były dwa stronnictwa religijne. To też warto wiedzieć. My często też mówimy faryzeusz, sadyceusz, a nie wiemy, o kim mówimy. Czym się oni w ogóle różnili? To byli ludzie wysoko postawieni, sadyceusze przede wszystkim, którzy byli majętni, mieli wysokie stanowiska polityczne, ale w tamtych czasach, wiemy dobrze, w krajach arabskich religia bardzo mocno przenika politykę. Nie to, co u nas w kulturze chrześcijańskiej. A więc grupowali się w takie grupy, które wyrażały swoje poglądy, które byłyby też zgodne z prawem Bożym. I oni, sadyceusze, głównie bazowali na Piśmie Świętym. To dla nich był wyznacznik prawa. Natomiast było drugie stronnictwo też polityczne i oni byli ubożsi, mniej zamożni. Tam byli biedniejsi troszeczkę, Sadduceusze byli bogatsi. To było drugie stronnictwo, bardziej poważane przez lud, a więc więcej o faryzuszach słyszymy w Piśmie Świętym, ponieważ oni się więcej udzielali i oni swoje prawo skrupulatnie chcieli przestrzegać na podstawie Pisma Świętego, równorzędnie z tradycją. A więc to było bliższe ludowi, nawet bliższe chrześcijaństwu, bo my też na równi stawiamy Pismo Święte i tradycję. Tylko w czym problem polegał z ich zachowaniem? Oni byli tak skrupulatni w przestrzeganiu prawa, że nie uznawali prawie w ogóle prawa miłości bliźniego, które głosił Chrystus. A więc na wielu szczeblach po prostu czynili krzywdę drugiemu człowiekowi. To, co się mniej więcej dzieje u nas w świecie polityki. Gdy ktoś przestrzega, jakiś prokurator czy adwokat prawa, co do litery, a nie patrzy z miłością na poszkodowanego, to wyrządzą mu krzywdę, nawet skażą go niewinnie za zabójstwo, co też miało miejsce na świecie nieraz. A więc, moi drodzy, to byli właśnie tacy ludzie, poważani, i oni zaoferowali mu te 30 srebrników, więc on nie myślał, że coś czyni złego, przecież Jezus idzie w ręce ludzi religijnych, którzy znają tradycję, znają Pismo Święte, nie zrobią mu krzywdy, a się okazało inaczej. Właśnie to przestrzeganie skrupulatne prawa, bez miłości, którą głosił Chrystus, doprowadza do tego, że na przykład Chrystus ginie na krzyżu, że jest śmierć człowieka, w tym przypadku Boga człowieka. Moi drodzy, gdy Judasz uświadomił sobie, co zrobił, żałował. Chciał oddać te srebrniki. Chciał oddać te pieniądze, ponieważ wiedział, że zrobił coś złego. Zdradził niewinną krew, ale oni już nie chcieli ich przyjąć. Nie chcieli ich przyjąć. Powstaje pytanie, czy dla Judasza była jeszcze szansa na zbawienie po takiej zdradzie. Bo my też nieraz zdradzamy Chrystusa. Czy jest szansa na zbawienie? Owszem, w tym momencie jeszcze była. Gdyby w pełni przyjął miłość Boga, gdyby w pełni po tym geście się nawrócił, ale stało się coś o wiele bardziej gorszego. A mianowicie Judasz popadł w rozpacz. Rozpacz to jest taki stan człowieka, gdzie człowiek nie daje ani sobie, ani Bogu żadnej nadziei. Ani na to nawet, żeby Bóg jemu pomógł, też nie daje nadziei. I moi drodzy, to jest coś, co nas może spotkać w naszych grzechach, w naszych niedostatkach, w naszym życiu, gdy bardzo często albo dużo grzeszymy, albo dokonamy wiele ciężkich grzechów, że zwątpimy w Boże miłosierdzie, że zwątpimy w Bożą możliwość zbawienia mnie, grzesznika. I takiego gestu właśnie dokonał Judasz. On myślał, że zrobił tak wielką, złą rzecz, już nie ma szans na nawrócenie. To było nieprawdą, bo Jezus by mu przebaczył. Podał mu pitę, ten chleb do ust, wyraz życzliwości, miłości. On coś znaczy. Wystarczy na tą miłość odpowiedzieć swoją miłością, zmienić się, nawrócić. Ale oczywiście, jak wielu z nas to teraz robi, przyjął przebaczenie Jezusa, gdy o nim Jezus mówił, pouczenia, ale sam sobie nie przebaczył. Nie potrafił, ponieważ wpadł w rozpacz. My często przychodzimy do konfesjonału się spowiadać, nieraz mam takie spowiedzi osób, które powtarzają grzech sprzed iluś tam lat. Już byli u spowiedzi kilka razy. Ksiądz im, za pośrednictwem oczywiście łaski uświęcającej i Bożego działania, Bożej mocy, w konfesjonale rozgrzeszył, a więc Bóg im przebaczył, a oni dalej z tym przychodzą i ciągle ten grzech wałkują. Dlaczego? Bo wpadli w rozgoryczenie i sami sobie nie mogą przebaczyć. To dlatego też często na rekolekcjach kapłan mówi, żeby przyjąć Boże miłosierdzie, najpierw musisz sam sobie przebaczyć. Musisz uświadomić sobie, że możesz sobie przebaczyć, bo Bóg może to zrobić za ciebie, w tobie. Często rekolekcjoniści o tym mówią, ale wielu ludzi nie potrafi. Jest tak zapętlonych w tym rozgoryczeniu, w tym rozżaleniu nad sobą, że nie potrafią sobie już wybaczyć. Popadają co więcej w kolejne grzechy, jeszcze jedne, aż ku potępieniu. Moi drodzy, my w Wielkim Poście musimy sobie to uświadomić, że jeśli nawet dopuściliśmy się grzechu, zdrady nawet, samego Boga, przez to, że chcemy być dla siebie panami, a nie On dla nas jest Panem, to jeśli otworzymy się na Boże miłosierdzie, na Jego miłość, swoim sercem, szczerze i przyjmiemy tę miłość, Bóg nam wybaczy i Bóg nas zbawi. Otwórzmy przed Nim swoje serca. Moi drodzy, ufność w miłosierdzie Boże jest bardzo ważną rzeczą w naszym życiu. I to, by nie popaść w rozpacz z powodu naszych grzechów i słabości, które popełniamy, z ludzkiej ułomności, abyśmy się nie potępili jak Judasz, który niestety, moi drodzy, ale zakończył swoje życie przez powieszenie i błogosławiona mistyczka Katarzyna Anna Emmerich mówi, że gdy się powiesił, to ciało pękło i wypłynęły jego wnętrzności. Ciekawe zjawisko. Pewnie może jakieś ciśnienie, może z jakiegoś rozgoryczenia, jakiegoś żalu wielkiego dokonały się jakieś zjawiska w jego ciele, które sprawiły, że jego ciało pękło, rozerwało się przy powieszeniu. Nie wchodzimy w szczegóły. Ważne jest to, że pewnie był wielki żal, wielkie rozgoryczenie, rozpacz. Rozpacz, która przykrywała ten żal do tego stopnia, że nie mógł szczerze żałować i wątpił w Boże miłosierdzie i wątpił w to, że może być lepiej. Musimy sprawić, aby nasze życie wyglądało jako to, które jest życiem dzieci Bożych, które otwierają się na Bożą łaskę, na Boże miłosierdzie. Byśmy przeżywając ten okres Wielkiego Postu nieustannie się nawracali i nie zmarnowali tej szansy, którą zaprzepaścił Judasz. Amen.